skrajnie subiektywnie o nowej fantastyce numer 6, to jest numer 417, numer 6 z tego roku. I to będzie też podcast skrajnie monotematyczny, ku czemu są co najmniej dwa powody. Pierwszy oczywisty to Roger Żelazny i 6 opowiadań amberowskich. 2 numery temu córka Orenu Le Guin domknęła cykl Ziemiomorza, a teraz domknięty zostaje Amber. No, po co są pisma literackie poświęcone literaturze fantastycznej, jeśli nie po to, by dokonywać takich domknięć. Amber nie jest tak słynny jak Ziemiomorze, jest bardziej kultowy, ale też jest niezwykły, niezwykle interesujący. Niezwykłość to jest chyba tutaj dobre słowo, słowo klucz. Nie będę powtarzał tego, co w krytycznym, kompetentnym wstępie napisał Jurek Grzybowski i co potem od siebie wyjaśnił w swoim wstępie tłumacz Piotrek Cholewa. Wydaje mi się jednak, że przyda się kilka słów nie tyle może dodatkowych wyjaśnień, co zasugerowania, zasygnalizowania problemów. Wbrew powszechnemu przekonaniu, przynajmniej dla mnie, nie istnieje jeden dziesięciotomowy cykl amberowski opowiadający dzieje Korwina, a potem jego syna Merlina. Istnieją dwa odrębne cykle pięciotomowe, które pokolenie dzieli i w przebiegu akcji, i w czytelniczym odbiorze. Opowieści o losach Korwina są nieodrodnym dzieckiem lat 70. Są świadectwem, owszem, słynnego, wielokrotnie podkreślanego, klasycznego, humanistycznego wykształcenia Rogera Żelaznego, ale sam Korwin, gdy wyostrzyć wzrok, gdy w cudzysłowie przejrzeć zasłony, jest taką krzyżówką sama Spade'a Hammeta, cynicznego i bezwzględnego detektywa, przy którym chandlerowski Philip Marlowe jest niemal sentymentalny i chyba zaryzykuje tutaj tą analogię znanego nam nieśmiertelnego, przy tym zaplątanego w iście bizantyjskie rozgrywki rodzinno-dynastyczne rodem z telenoweli. Mam wrażenie, i zamierzam to sprawdzić, że taki bohater stawia jednak pewien opór współczesnemu czytelnikowi. A cykl merlinowski to już jest inna epoka, epoka elegancka, epoka slick i epoka komputerowa. Syn księcia Korwina bardziej kolekcjonuje artefakty, bardziej magazynuje wiedzę w bankach pamięci, niż miota się od zdarzenia do zdarzenia, rozwiązując problemy w miarę jak narastają i niewiele poświęcając czasu przewidywaniu przeszłości. Różnica dla mnie, a znam Amber tylko z oryginałów, nie z przekładów, oprócz opowiadań, jest widoczna nawet w języku, w części merlinowskiej bardziej takim wstrzemięźliwym, precyzyjniejszym. Nie jest to różnica jakościowa, szaleństwo wyobraźni Żelaznego pozostaje szaleństwem. Nie zmienia się jego cudowne, wzruszające lekceważenie reguł prawdopodobieństwa. Niemniej wyraźna jest różnica, powiedzmy, ilościowa. I odrębność tych cykli pozostaje wyraźna. To trochę tak, jak kiedy z 7-litrowego Dodge'a przysiądziemy się do 2,5-litrowego Subaru. I to samochód, i to samochód, i ten dobrze jedzie, i ten dobrze jedzie, i ten fajny, i ten fajniejszy. Ale jednak i silnik brzmi inaczej i prowadzi się ten pojazd też nie tak jak ten drugi. Dlaczego o tym mówię? Właśnie z powodu opowiadań wieńczących cykl co najmniej równy Dune, co najmniej równy Madzipurowi Silverberga, jeśli nie przewyższający ich pod co najmniej kilkoma względami. Otóż co do tych opowiadań istnieją dwie teorie. Jedna mówi, że Żelazny zaczynał nimi nowy cykl, którego nie dane mu było skończyć. Właściwie nawet się nie zaczął. Druga teoria mówi, że wiązał luźne końce, jakie pozostały po powieściach, i trochę może bawił się przestawiając fabularne klocki, robiąc z nich nowe konfiguracje. Ja osobiście, jak skrajnie subiektywnie, to skrajnie subiektywnie. Mam wrażenie, że raczej starał się zbliżyć te oba cykle do siebie, a jednocześnie oba umościć jakoś wygodniej we współczesnej wrażliwości. Wygładzić drogę trzeciemu pokoleniu czytelników. Zamierzam się o tym przekonać. Chciałbym wiedzieć, jak to właściwie jest. Zamówiłem już omnibusowy komplet Amberu i będę go czytał z wielką frajdą. Nie mogę się doczekać. Będę go czytał z wielką frajdą i tej frajdy życzę też moim słuchaczom i czytelnikom Nowej. Życzę ze szczerego serca, jeżeli te opowiadania, ich publikacja ma spełnić jakiś cel, to może właśnie niech nim będzie powrót do cyklu i nadanie mu nowego życia. I na tym kończę, bo omawianie czegokolwiek przez pryzmat Amberu byłoby dla tego czegokolwiek zwyczajnie niesprawiedliwe. Do następnego razu zostawiam rozprawę z wątpliwościami dotyczącymi działu literatury polskiej. Muszę jakoś otrząsnąć się z szoku, jakim jest brak opowiadań z nowej fantastyki w tegorocznych nominacjach zajdlowskich. Muszę przeżyć i przetrawić ciężką od informacji, zawiesistą i bogatą dyskusję o fantastyce i awangardzie z udziałem naprawdę wspaniałych gości. To do następnego razu. Na szczęście zawsze jest ten następny raz.